u podnóża prostopadłych ścian trzaskały się i pieniły, lecąc z oddalenia szalonymi skoki poranne fale morza. Wełny najprzeźroczyściej niebieskie, nagle i w tejże samej chwili najintensywniej zielone, tryskające bryzgami białymi, co jak oko zasięgnąć zdołało, obsiadły skałę fałdą ruchomą śniegu. W jasnym powietrzu unosiły się nad statkiem wielkie, białe rybitwy. Co chwila któraś z nich rzucała się z piskiem w ogromny warkocz zielonych fal, zostający na szlaku statkowym. Już z dawna wstało słońce, ale go za łańcuchami gór Korsyki nie było widać. Fale w oczach przybierały kolor damasceńskiej stali. Góry w świetle stawały się coraz groźniejsze. Otwierały się przed oczyma ich nieprzejrzane wnętrza i trzewia, ciosane toporem wieczności. Urok ich dziki ścigał się w oczach z urokiem morza. Oto ukazał się widzialny zewsząd olbrzymi cypel czerwony, nagi od stóp do głów, jakby był stosem gliny spalonej na kolor cegły. W szwach tylko tej góry czerwonej, Monte Rosso, którymi wody z wyżyny ściekają, a które muszą być groźnymi parowy, zieleniła się jakaś roślinność. W łańcuchu szczytów, szeregiem jeden za drugim idących, ukazała się na najwyższym cyplu okrągła wieża dziwnego kształtu. Coś jakby wielki moździerz otworem zwrócony ku górze. Słońce na tej wysokości padało na czarne głazy bastionu i krzywy jego kształt dziko lśnił w szerokim niebie. Ewę popchnął naprzód niewymowny zachwyt. Tajemnicza strażnica, usadowiona tam na wysokościach łańcucha granitów, nad tym morzem bez końca wściekłym i huczącym, nad ziemią bezludną i bezpłodną, była najwyższym wyrazem bezczelności człowieka. Była jak jego krzyk zuchwały, rzucony w słońce, w poświsty wichru pełnego morza i w głębie ziemskich przepaści. Ewa szła przez pokład, oddając się coraz bardziej urokowi dzikiej na górach amfory. Przypadkiem rzuciła oczyma w innym kierunku i spostrzegła Jaśniacha. Siedział sam na ławce wyższej części pokładu. Ręce jego leżały na balustradzie statku, płaszcz był rozpięty, czapka zdjęta z głowy. Ewa doznała ściśnienia serca na jego widok. Nie był to człowiek, lecz literalnie pajęczyna. Czaszka, zapadłe oczy, kości twarzy, wychudłe ręce. Teraz na tej twarzy wyschniętej i posępnej leżał nieruchomy uśmiech zachwytu. Bandos miał oczy wlepione w strażnicę na górach. Gdy Ewa podeszła bliżej, tylko przelotnie i z widomą niechęcią rzucił na nią okiem. Po chwili mówił: — Jakże pani się czuje? — Nieźle. — Panie, a co to za wieża? — Ba, żebym to wiedział. — Od czegóż pan jest jakiś tam pisarz? — Od tego, żeby wydawcy mieli przecie co obdzierać. — No dobrze, ale kto mógłby wynieść na te straszliwe góry taką nową górę? — Jakieś to musiały być morowce. Pewnie jacy mniej zresztą obyci w świecie Ligurowie, może Kartagińczycy, stamtąd z południa, może Rzymianie. Wszystko może, ale po co? A po to, żeby czatować na szanownych bliźnich, których się kocha jak siebie samego. Bliźni czasem skradał się pod te skały albo plądrował w dolinach. Kto by tu mógł co ugryźć, którędy lądować? A jednak pchali się tutaj najrozmaitsi panowie wandale. Takich bym chciał zobaczyć. Ostogotowie, Grecy z Bizancjum, Frankowie, Saraceni. Nie mówiąc nic o rozbójniczych frantach z Pizy, Luki, a osobliwie z Genui. Ach, śliczna pani. Cóż to za wieża? Ona jest może nawet tak piękna jak pani. Wyobraźmy sobie drabów, którzy tam siedzą, sołdatów, którzy czatują, patrząc w to przecudne morze i oddychając wiosennym zapachem maki. Jakie musieli mieć oczy, jakie uśmiechy? Czy pani pamięta pieśń, którą śpiewali? Z trudnością mi to przychodzi pamiętać. Ich pieśń o morzu, o skałach, o żołdzie możnych panów z Lukki. A wyobrazić sobie kawalerów, którzy żeglują z daleka na swych galerach schłostanych pianami, żeby się nocą wedrzeć na skały i wydusić tamtych za pomocą stryków, wyrżnąć nożami, wytracić do nogi. Wmyślmy się, pani złotowłosa, w to słowo pirata, zbój morski. Wpatrzmy się w to morze chluszczące na ścianę brzegu. Czyliż to nie jest widoma dusza piraty, zbója morskiego? Zanim spalił łodzie nadbrzeżne rybaka, zabrał sieci napełnione, musiał czyhać po nocach i ciężko pracować za dnia. Zanim podpalił chatę, musiał się wspiąć po tej stromej skale. No, jakże nędznym jest zbój dzisiejszy, wygrywający przy stole w Monte Carlo w przeciągu kwadransa wartość życia setki umierających i własność stworzoną przez tysiące żywych. Przesada. Nie cierpię. Szkoda. Myślałem, że pani lubi przeżywać dzieje ludzkie. Ja ledwo mogę dać sobie radę z własnymi dziejami, a pan mi tam każe przeżywać dzieje ludzkie. Nie każę, tylko radzę.